Product Design.
Witamy. 130 któryś, bo już zapomniałem, który odcinek podcastu. 133 odcinek. Do trzech to ja mam za darmo.
Teraz, jeśli ktoś to pamięta, to może pomyśleć, że jest no jednak stary.
Tak, 133 odcinek Product Design. Dzisiaj jest odcinek podsumowań, czyli będziemy sobie rozmawiać o The Best of 2024. 2023, no. Za dużo problemu się nasłuchałem ostatnio i te daty tam ciągle wrzucali. Boże, co ja gadam? No dobrze, skumałem. Tak. Osoba, która mnie poprawia na dole mojego monitorka, to Paweł. Siema, Paweł. I Filip, siemano, który jest zażenowany moim brakiem wiedzy na temat, który jest teraz rok, to jest po prawej Filip. Siema, Filipek.
Hej.
Tak. Na przedanteniu, poza anteniu, jak to się tam nazywa, miałem powiedzieć moim szanownym kolegom historię firmy Work Louder. A o co chodzi? Chodzi o to, że jutro, czyli dzisiaj, jak słuchacie, jest premiera pierwszego hardware'u, pierwszej kolaboracji hardware'owej Work Louder. Może to ich nie pierwsza, ale Figma prawdopodobnie, tak? Czyli taka malutka klawiaturka wyjdzie, kolaboracja Figma z Work Louder. I to, co chciałem powiedzieć, to, że widziałem filmik tego foundera, albo typa, współwłaściciela tej firmy, jak to w ogóle powstało. I to jest tak, był sobie jakiś ziomek, który miał jakiś kanał na Instagramie, czy chyba tak, na Instagramie albo Pinterestie, i wrzucał takie koncepty tej klawiatury. No, Paweł tutaj czaruje pierścieniem. Tak, wrzucał koncepty klawiatury na Instagrama i te koncepty spodobały się takiemu drugiemu typowi. To był chyba Włoch, ten co wrzucał koncepty, i do niego napisał chyba Amerykanin. I jeżeli chodzi o takie rozkminy, żeby łatwiej było mi mówić. No i ten Amerykanin napisał do tego Włocha: ej ziom, fajna klawiatura, kiedy ją będę mógł kupić? Mówi, nie, że na razie koncepty i że na razie po prostu sobie konceptuję. Okej, no to daj znać, jak będzie, bo bardzo bym ją chętnie kupił. No i po iluś tam miesiącach tej klawiatury jeszcze nie wychodziła i ten typ tak bardzo ją chciał, że napisał jeszcze raz, mówi, co z klawiaturą, prawda? Wziął, bo ja chętnie kupię. A on mówi, że no, że on to ubił i że no, nie ma czasu i nie miał ochoty, w sensie nie ogarnie tego. No i ten Amerykanin napisał mu biznesplan. Słuchaj ziom, weź tutaj, masz biznesplan, to i to możesz w taki sposób zrobić, tylko zrób te klawiatury, bo ja bardzo chcę kupić, prawda? No i umówili się na spotkanie, a za darmo mu to wysłał, tylko po prostu chciał, żeby to kupić. Umówili się na spotkanie tych dwóch ziomów na Zoomie i końcem końców wyszło na to, że jego biznesowy web i jego kreatywny web się połączyli, po pół na pół sobie zrobili udziały i w ten sposób ten projektował, ktoś tam ogarniał, a ten drugi zajmował się biznesem i w ten sposób zrobili te klawiatury. W sensie dlatego one powstały, bo jednemu ziomowi się tak podobały, że aż mu chciał pomóc bardzo. I są takie filmiki na jego profilu tego Work Louder Foundera, jednego z dwóch, jak latają na przykład do Chin i mają jakieś tam rozmowy biznesowe i są w fabryce na przykład klawiatur, gdzie są robione klawiatury dla Logitecha i dla jakichś takich innych Crosser jest taka firma, no i oni też tam będą robić, więc bardzo chciał i w sumie sam stworzył ten biznes. Więc jutro, dzisiaj, jakby ktoś miał za mało rzeczy na biurku i chciałby mieć dodatkową klawiaturę, no to może sobie jutro kupić obrandowaną Figmą albo zamówić. No. Polecam.
No jestem bardzo ciekaw jej ceny tak naprawdę. W sensie liczę na dostępność cenową. Mam nadzieję, że nie przesadzą. Bo to po prostu taki fajny gadżet. W sensie trochę mnie kusi, że go kupić jak już będzie. Zobaczymy, co to tak naprawdę do końca będzie sobą reprezentowało, ale
130 dolarów, a ja Figma chyba nigdy nie chcę zarabiać, bo jest. Jak spojrzysz na ich merch, po ile oni go sprzedają.
Oni nie mieli drugiego.
No. To oni ten merch mają w miarę tani. Więc oni go po...
Creator Micro oryginalny $129 faktycznie, no.
120, no właśnie. No więc on nie będzie droższy niż to. Będzie w tej to samej cenie.
W sumie całkiem spoko.
Może trochę droższy. Że taki,
no. No, teraz ja dolar już... tani, to wiecie.
Teraz widziałem już jakieś wpisy, na przykład taka klawiatura i ktoś miał na przykład Deep Touch Instance, Remove Auto Layout i Ungroup.
Ulubione funkcje w filmie.
I Remove Style miał coś takiego. Wszystkie takie destrukcyjne akcje miał tam, co by tak zakonceptował, żeby chciał mieć. Więc miałem takie. Dobra. To była taka dygresja do tego, co chcielibyśmy mieć z wami pogadać. Zebraliśmy się w sobie i zebraliśmy też aplikację 2023, nie 2024 roku, które według nas zasługują na uwagę, ponieważ były ładne, są ładne, bo są fajnie użyteczne, bądź po prostu dużo ich używaliśmy i chcielibyśmy się z wami nimi podzielić. Od razu mówię, że po publikacji tego odcinka, jeszcze nie wiem w jaki sposób, ale w jaki, na pewno na community naszym napiszemy, polecamy na X-ie Product Design, wrzucimy, w jaki sposób możecie wy dodać swoich faworytów 2023 roku. Nie muszą to być aplikacje, zostały opublikowane w tym roku, ale takie, które wy uważacie, że zasługują w jakiś sposób na spotlight, więc zapraszamy do oczywiście brania udziału, nie ma złych odpowiedzi. Link, w jaki sposób to ogarniemy, będzie na X-ie i też będziemy wrzucać naszego jednego social mediowego miejsca, drugiego w sumie Instagrama. No dobra, panowie. Możemy lecieć z grubej rury. Ja mogę w ogóle, to co? Zaczynamy od aplikacji. Ja myślę, że niektóre aplikacje będą się powtarzać. Postaramy się zacząć od aplikacji, które i bardziej się zastanawiam, ile będzie się powtarzać. No,
może tak bardziej... być, ale ja nie wiem, co wy macie.
Ja na przykład wiem,
Paweł
że
ma same mówił użyteczne. A, ja nie mam użytecznych, teraz nie ma... więc teraz...
Teraz, ja jak jego, teraz jak jego nie będą użyteczne, w sensie on mówi, że są użyteczne, a nie będą, to będzie no, to znaczy, że się nie zna. Dobra, to ja zaczynam. Pewnie to Paweł też ma, więc... A jak nie ma, to będzie głupio.
A ja już nawet chyba wiem.
Czyli numer jeden i polecenie od Pawła. Czyli Artifact. Czyli aplikacja, która agreguje newsy na, przy pomocy też sztucznej inteligencji i w ogóle tego wszystkiego. Najważniejszej cechy, według mnie, czyli tak, dobiera ci content, tak jak standardowe każde aplikacje. Możecie... te artykuły sobie streszczać, możecie sobie tam clickbaity zgłaszać i AI będzie tworzyło wam też, streszczało ci, będzie usuwać clickbaitowe tu i będzie wrzucać swoje, nadpisywać, możecie też swoje, możecie też artykuły słuchać, bo tam jest bardzo dużo głosów wygenerowanych AI, jest Barack Obama, jest Snoop Dogg i jeszcze kilka znanych osobistości, które czytają dla was te artykuły. Możecie też artykuły dodawać i tam społeczność wam będzie je lajkować. I ogólnie po prostu to jest bardzo fajna aplikacja. Pewnie Paweł ją miał, bo wiem, że kiwał głową. Ty Paweł, co chciałbyś jeszcze do tej aplikacji dodać? Co w niej jest fajnego? Dlaczego jej używasz, a nie na przykład jakiegoś mediuma, albo nie wiem, jakiegoś czegoś.
Tak, no ja też miałem ją w swojej trójce, to prawda. No wymieniłeś dużo jej funkcji, które mi się bardzo podobają. No mówiąc szczerze, jak dodawali w tej aplikacji właśnie możliwość skracania newsów przy użyciu AI-a, nie zakładałem, że to będzie aż tak często wykorzystywany przeze mnie feature, a faktycznie często wchodzę sobie na jakiś artykuł i zanim go przeczytam całego, najpierw czytam sobie te kilka punktów, zobaczę, czy to faktycznie jest treść, która mnie interesuje, więc jest to bardzo fajne. Z takich ciekawostek, które mogę dodać, to ogólnie jest to aplikacja, która, kurczę, aż teraz się troszeczkę zająknąłem, bo już nie pamiętam, ale to jest aplikacja tworzona przez byłych twórców Instagrama albo Twittera. teraz kurde już nie pamiętam. W każdym razie jedna z tych dwóch.
A nie Apple? Ci...
Oryginalni założyciele to gdzieś tam ogarniają, więc jest to naprawdę ciekawy produkt. No te clickbaitowe tytuły też są tam automatycznie nawet podmieniane, nie trzeba zgłaszać, jeśli dużo zostało gdzieś tam już wcześniej osób to zgłosiło, bądź też sam AI w jakiś sposób ocenia, czy dany tytuł jest clickbaitowy, to podmienia go na taki, jaki być powinien w danym artykule. W tej aplikacji też jest jeden taki ciekawy pattern, z którym spotkałem się w niej po raz pierwszy i prawdę mówiąc nie myślałem, że nie jest możliwy, a jednak okazało się, że to zrobili. Co prawda nie działa wszędzie, ale mieli dobre chęci. Mianowicie z pewnością każdy z was kojarzy te takie irytujące komunikaty o ciasteczkach i innych, które się pojawiają na stronach. No i w Artifakcie po raz pierwszy spotkałem się z czymś takim, że aplikacja zasugerowała mi, że oni mogą za mnie to klikać. W sensie, że kiedykolwiek wejdę na jakąś stronę i będzie ten komunikat, to oni to klikną za mnie. No nie jest stuprocentowa skuteczność. Mimo wszystko czasami jak wchodzę na różne artykuły na Artifakcie, to ten komunikat o ciasteczkach widzę, ale są też serwisy, gdzie on tak po prostu się rozpływa i magicznie znika. Nie muszę nic klikać. Także bardzo fajna rzecz. No przede wszystkim Artifact zasługuje na to wyróżnienie, bo po prostu ten algorytm dopasowujący treści jest bardzo fajny. Dużo rzeczy tam się da znaleźć, których pewnie inaczej bym, do których inaczej bym nie dotarł. Widać, że ten content też się buduje wokół tych zainteresowań, które no nomen omen pośrednio podzielam z tą aplikacją, tak, po prostu czytając ten content. Więc no fajne. Dużo jest agregatorów newsów na rynku, ale ten wyjątkowo długo już mam na telefonie i wyjątkowo często z niego korzystam. Także ja Artifact bardzo polecam.
Dobra polecajka. Ja już pobrałem, nie znałem tego wcześniej.
To jest współzałożycieli Instagramu.
Instagrama, okay. No właśnie, tak mi się wydawało, że to jednak Instagram był.
I wcale nie jest brzydka, żeby nie było.
Nie jest brzydka. Jest bardzo prosta.
Jest bardzo prosta, ale to mi się podoba. Szczególnie, że chodzi o newsy, gdzie tutaj nie potrzeba na nic szczególnie zwracać uwagi. Nie powinno... Jest no fajnie, przejrzyście. Jest w takim stylu, wydaje mi się, dosyć ostatnio popularnym. Trochę takie miększe te kształty. Spoko. Ale bardzo czyste, przejrzyste. No jeżeli faktycznie dobrze poleca te artykuły, je skraca też i tak dalej, to super.
No dobra Filip, no to może ty byś opowiedział teraz coś o swojej aplikacji.
Okej. Okay. Ja się zastanawiałem, co tutaj dać. Mam cały taki zbiór na telefonie aplikacji, które są ładne, ale w większości tak naprawdę z nich nie korzystam. Służą mi jako inspiracja do sprawdzania patternów, ale jest jedna aplikacja tutaj, która faktycznie przydała mi się parę razy i sprawiła, że moje doświadczenie było dużo lepsze niż byłoby bez tego. Może nie dużo, ale nadal było lepsze niż byłoby bez tego. Jest to nowa aplikacja do trekkingu, do zwiedzania, chodzenia, do wyznaczania trasy. Nazywa się AllTrails. I AllTrails ma, poza tym, że ma, jest fajnie zaprojektowana, ma przejrzyście wszystkie informacje, ma fajnie podkreślone pogodę, nie wiem, jakieś informacje odnośnie ilości na przykład komarów w danej okolicy i tak dalej. No ma jeszcze jeden taki super feature, czyli przejazdy po trasie, które można sobie włączyć i wizualizuje całą trasę w 3D, pokazując taki przejazd płynny po naszym szlaku, który sobie wytyczyliśmy. Przez to możemy sobie zobaczyć, ile jest faktycznie tak wyobrazić lepiej, zobaczyć, ile jest podejścia, zejścia, jak mniej więcej to wszystko wygląda, czy to jest dla nas trasa, czy nie. Nie na takich tylko suchych danych, że mam jakiś tam wykres i widzimy wysokości, tutaj widzimy. Faktycznie pomaga ulepszyć to doświadczenie, pomaga lepiej to sobie zwizualizować i jak dla mnie zasługuje na takie wyróżnienie w tym roku.
Ja słyszałem o tej aplikacji
roku
wcześniej.
2023.
Właśnie, chciałem mówić, że ona chyba musiała być jakoś gdzieś wyróżniona, bo ja nawet mam ją na telefonie. Też pamiętam, że ją ściągałem właśnie, tam chwilę się nią bawiłem. Ona jest dość podobna jakby w swoim koncepcie do Komoot. Nie wiem, czy kiedyś o niej rozmawialiśmy tutaj w podcaście, bo też jakby właśnie tam wyszukiwanie tras i tego typu rzeczy, to bardzo podobny koncept. Ale fakt, aplikacja jest bardzo przyjemna.
Bardzo podobny koncept, tylko że Komoot ma, wydaje mi się, lepsze takie planowanie, wiecie, na parę dni wyjazd, podzielenie tego właśnie na sekcje, sektory, jako taki kombajn do planowania wypraw wybrałbym Komoota, ale na dzienny trekking Komoot nie ma takich feature'ów. Jakby jak to jest przejrzyste i lekko strawne, wydaje mi się, że jest takim dużą zaletą tej aplikacji. Więc dla takich niedzielnych, weekendowych trackerów bardzo polecam.
Super.
Dla mnie to było ciekawe, że jak wszedłem na ich App Store i tam wszedłem w okładki, to były po polsku. I przez chwilę miałem rycie bani, czy to nie jest polska aplikacja, prawda? Mówię, kurde. Znaczy ja wiem, że można pod danym kraj chyba okładki wrzucać, ale...
Tak, można, można. Ale jest, faktem jest, że to nie jest codzienność, żeby ktoś zadbał o polski język.
No właśnie. Więc to był dla mnie taki lekki mindfuck. No, Paweł, twoja kolej.
No dobra, no to jako, że jeden już z moich przykładów został wykorzystany wcześniej, no to teraz pójdę w inną stronę. To jest aplikacja, nazywa się MyMind. Chyba już kiedyś o niej Filip wspominał, jeśli dobrze pamiętam, chyba w jednym z zeszłorocznych podsumowań. No do mnie trafiła ona w tym roku, w sensie zacząłem z niej korzystać bardziej aktywnie, więc jako, że nie wspominałem ja o niej wcześniej, to poczułem się usprawiedliwiony, że mogę. Jeśli chodzi o UX, UI tej aplikacji, no to ja niestety mam więcej zastrzeżeń niż tak naprawdę pochwał. Mi się bardziej podoba sam jakby koncept tej aplikacji i fakt, że ona tak dość luźno podchodzi do tematu zapisywania sobie różnych rzeczy. Ja jakby, bo co to jest w ogóle za apka? To jest apka, w której możecie wrzucić jakieś swoje randomowe notatki, które zaprzątają wam głowę, tak? I jakby możecie sobie to tam wrzucić i po prostu mieć. Możecie sobie zawsze do tego gdzieś tam wrócić. No i jakby ja do tej pory zawsze takie rzeczy sobie gdzieś tam zapisywałem na jakichś to-do listach i one tam wisiały wiecznie i tak sobie tam to rosło, nic z tym nie robiłem. A od kiedy mam tego MyMinda, to jakby podchodzę do tego tak trochę inaczej i widzę po prostu też zmianę w takim swoim jakby operowaniu z takimi myślami. I to, co mi się w tej aplikacji podoba, to jest tam taka funkcja, która nazywa się Serendipity, dokładnie. I jest to o tyle fajny experience, że podczas tego Serendipity jakby ta aplikacja zbiera te wasze karteczki, które sobie zapisaliście na przestrzeni tam jakiegoś okresu czasu. One są wyrzucane pojedynczo na twarz i możecie sobie zdecydować, czy chcecie tą karteczkę zatrzymać jeszcze i o niej pamiętać, czy może już czas o tym zapomnieć, bo jest to po prostu jest to nieistotne. No i z jednej strony to jest takie super żadne, w sensie no po prostu przeglądanie karteczek, wow, ale feature, ale z drugiej strony jest to na swój sposób bardzo odświeżające i lubię z tego korzystać, jako że trochę tam różnych śmieci wrzucam, wiecie, najlepsze pomysły ma się pod prysznicem albo tuż przed zaśnięciem i ja w takich chwilach sięgam po ten telefon, odpalam ten MyMind i jakby szybko wpisuję to, co mi przyszło do głowy i czasami sobie gdzieś tam do tego wracam i odświeżam te pomysły i to jest naprawdę bardzo fajne. Jakby jeśli chodzi o zastrzeżenia do tej aplikacji, to jej mobilna wersja ma bardzo kiepskie momenty, bardzo często mi się tnie. Byłem już na konsultacjach z supportem MyMind i opisywałem im swoje problemy i bolączki. Zostałem wysłuchany, ostatnio nawet dostałem informację, że są prowadzone prace nad ulepszeniem tej aplikacji mobilnej, ponieważ do tej pory to nie był ich fokus, tylko gdzieś tam mocno skupiali się na doświadczeniu desktopowym i aplikacja była takim pobocznym tylko półproduktem. Ponoć teraz ma się to zmienić, więc ja trzymam kciuki. Nawet samo to doświadczenie tego Serendipity ma ponoć jakoś ten feature być ulepszony, więc również się cieszę. No i ogólnie po prostu polecam. Co prawda nie korzystam z tej aplikacji aż tak mocno, jak można by pewnie jeszcze było ją wykorzystać do granic jej możliwości. Ja to właśnie głównie traktuję jako taki notatnik i śmietnik na moje pomysły, ale dla mnie się to sprawdza i jest to po prostu bardzo przyjemne. Jest wszędzie na dostępne, desktop, mobile. No działa jak działa, ale jest i spełnia swoją funkcję. No i oczywiście z ciekawostek, no to pracuje nad nią, jej założycielem jest jakby właśnie Tobias Van Schneider, czyli ten taki jeden z popularniejszych influencerów designerskich, jaki chyba jest. Więc to, no a poza tym akcentowym kolorem jest piękny pomarańczowy, więc w ogóle jakby jestem sprzedany i lubię sobie po prostu czasami ją odpalić, czy po prostu sama ikonka sprawia mi przyjemność na ekranie. Także tym sposobem trafiła do mojego podsumowania, bo zainstalowałem ją właśnie w ostatnim roku i po prostu mocniej zacząłem z niej korzystać. Więcej, powiem nawet, że przez chwilę miałem płatną subskrypcję, głównie dlatego, że w płatnej subskrypcji dawali dark mode, ale ostatnio zmienili politykę i dali już bezpłatnej jakby opcji tą funkcję, także już nie mam płatnego pakietu. Mam nadzieję, że nie słuchają i nie zmienią zdania z powrotem do tyłu, bo tylko to mnie przekonywało, żeby kupić.
Dark mode. Oczy cię przekonały.
No bo w nocy z tego korzystam, kurczę, no, wiem, i mi świeciło pogaw.
Wiem, oczy. Jak ktoś nie ma dark mode'u na noc, to tragedia.
No.
No dobrze, my mind. Ja raz z tego korzystałem, ale wolę Pinteresta. To trochę inny, ale podobny vibe. Pinterest jest takim bardziej fast foodem, bym powiedział.
Znaczy wiesz, moim zdaniem to jest jednak coś zupełnie innego, bo jednak Pinterest podrzuca ci pomysły i ty sobie je zapisujesz, a MyMind jest takie bardzo organiczne, w sensie ty tam musisz dodać coś swojego, bo inaczej content nie istnieje, tak? Tam nie ma polecajek, nie ma jakiegoś sociala, tak? I tak dalej. Wszystko jest tylko twoje. Ale jakby faktycznie sam jakby grid główny aplikacji może być pomylony z Pinterestem, bo też są takie kafelki nierównomierne i to wygląda bardzo podobnie.
Mm-hmm. Ja z Uniwersa, z MyMind korzystam, zapisuję tam sobie wizualne jakby ładne rzeczy i to też nie jest inspiracje, ale to nie są aplikacje, tylko wszystko inne. I to jest moje miejsce po gradienty, jakieś inne takie rzeczy, jakieś ładne, wizualne bodźce, których mogę tam sobie szukać pod względem jakiegoś stylu i tak dalej. Jakiegoś feelingu. I no, u mnie MyMind zmienił się właśnie w tą stronę. Ale ogólnie jest to spoko aplikacja, chociaż ja nadal nie kumam chyba wszystkiego w niej. Jakby...
Ja prawdopodobnie
oni
też.
Oni obiecują, że automatycznie AI taguje te rzeczy, tak?
Nic takiego się nie dzieje, ale tak, faktycznie, no właśnie, dlatego też mówiłem właśnie, że nie korzystam ze wszystkich funkcji, bo ja tego AI tam nie widzę i on dla mnie nie działa.
Ja też nie.
Nie wiem, o co chodzi.
No, to była duża obietnica. Przez to, że tego nie ma, faktycznie to mogło być dużo lepsze, ale samo tool, w którym łatwo się zapisuje te rzeczy i to Serendipity, przez którym można sobie to czyścić. Spoko. To jest git.
Polecamy po raz drugi. MyMind. Za darmo. Dark mode.
Tak jest.
No dobra, to ja polecę dalej. Ja podam dwie aplikacje. Nie no. Ja myślę, że Filip, jak będziesz kiedyś miał ochotę zrobić okładkę, to zrób jak Paweł Zahacza.
No. Tak. A dzisiaj mam jakąś już drugą wtopę, jakby wcześniej siedziałem na spotkaniu, to się ukułem w palec jakąś igłą, teraz lampę zahaczyłem, że mi spadła. Dzisiaj naprawdę no nie
ja
jest mój dzień.
Nie wiem, Paweł, skąd ty miałeś tą igłę, co ten chłop tam robi? No
niebezpieczne
dobra,
zabawki
ja lecę dalej. No na bank, prawda? Przypominam, że ma dwójkę dzieci, prawda? Ja mam już igły na stole. Zaraz z mopsu do ciebie wiadą. Mam nadzieję, że żaden mopsiarz nie słucha tego. chyba że właściciel mopsa. Dobra, lecimy. Fotomator i Pixelmator. To są aplikacje, które chciałem dodać, ponieważ po pierwsze je kupiłem, a po drugie...
Czekaj, ja muszę tutaj...
Uważam, że są fajnymi aplikacjami. No. No.
Ojej, ale zlag na tym strasznie.
No, damy radę. Tak, kupiłem je. A, Fotomator to jest taki Lightroom, a Pixelmator to jest taki Photoshop. I teraz w Pixelmator zrobicie to samo, co w Fotomatorze, tylko że Fotomator jest tylko do color gradingu i jakichś tam dodatkowych rzeczy. I po prostu bardzo mi się podobają te aplikacje, bo mają ładne UI i proste funkcje pod ręką, typu usuwanie tła i super resolution, czyli podkręcanie jakby jakości zdjęcia, zanim to było modne, czyli zanim przyszedł AI. I po prostu miałem Affinity, mam Affinity Designera jako ilustratora, ale nie miałem jakiegoś takiego właśnie a la Photoshopa. Miałem kupić to Affinity Photo, ale stwierdziłem, że Pixelmator i Fotomator mi się podoba. Ostatnio były promocje wrzucane na nasze community. No i polecam sobie je zobaczyć. Fajne aplikacje. Mają teraz wsparcie do HDR-a. Podobno będą miały niedługo wsparcie jeszcze do innych bajerków. Mają fajne predefiniowane takie filtry a la, nie wiem, takie wiecie, vintage i te sprawy. No ja na nich sobie fotki czasami obrabiam. Przyjemnie się to robi. Czekam na coraz więcej feature'ów. Możecie kupić subskrypcję lifetime i subskrypcję comiesięczną, jak tam wolicie. Chyba za darmo można na Fotomatora ściągnąć, tylko macie pierwsze kilka eksportów za friko do PNG, a potem musicie już zapłacić. Chyba, nie jestem pewien. Polecam zobaczyć. Fotomator był też aplikacją roku na Mac, więc a ja już to polecałem wcześniej, więc coś tam wiem w życiu.
Nieźle,
Michał. Nie było. No, więc polecam, jeżeli ktoś nie ma, choć uważam, że Lightroom jest dalej najlepszy, więc jeżeli ktoś ma Lightrooma, to niech nie myśli, że to jest lepsze. I Lightroom ma super community, ma fajne takie filtry, możecie spredefiniowane sety sobie kupić, bo ściągnąć i to są naprawdę gigaczadowskie te filtry. Takie, nie filtry, makra, nie wiem jak to nazwać. No i tyle chciałem powiedzieć. Filip, zapraszam.
Okej. To ja mam taką dla siebie taką kategorię drugą, której chciałem docenić jakąś aplikację za doświadczenie, za UI i za to, jak została zaprojektowana. Z tego mojego pięknego ekranu właśnie mam dwie aplikacje i się zastanawiałem, którą powinienem docenić. Jedna to jest AnyDistance, pewnie kojarzycie. Jest to aplikacja fitnessowa, gdzie jest super zaprojektowana. To w jaki sposób są te wszystkie badże tam porobione, to cały feeling tej aplikacji robi to robotę. Ale ostatnio wyskoczyła mi, i to dzisiaj w ogóle się o niej zrobiło głośno, Riveo, która ma chyba jeden z najciekawszych onboardingów, przez jakie się przeklikiwałem, włącznie z, tutaj pokażę, z takim ładnym ekranem, który się zamraża cały i można go sobie palcem ocieplić i zetrzeć ten szron z ekranu. I to jest tak fascynujące, że nie mogę nie dać jej pierwszego miejsca w tym roku. A każdemu polecam sobie pobrać Riveo, obczaić i pomaziać palcem po ekranie, bo tak przyjemnie maziać mi się nigdy nie maziało. Dziękuję.
No, ciekawy jestem, jak dużo użytkowników tej aplikacji faktycznie z niej korzysta, a ile tylko bawi się dobrym onboardingiem. Ale jeszcze na chwilę nawiązując do...
Jeszcze, nie? No.
No widzę, że cały czas jesteś w onboardingu.
Ja się boję wyjść z onboardingu.
No właśnie, nie wiadomo, może będzie jeszcze, może UI też zamarza, stary, może wiesz, jest tam dobrze to dopracowane. Ale tak naprawdę odezwałem się, bo chciałem jeszcze też nawiązać do Any Distance, o którym wspominałeś, bo do niedawna jeszcze też bardzo aktywnie korzystałem z tej aplikacji. Ona jest naprawdę mega fajnie zrobiona i jakby koncept, który za nią stoi, który gdzieś tam powoduje, że to jest ciekawe doświadczenie posiadania tej aplikacji, to właśnie to, że tam trochę mniej jest stawiane na social, bardziej na takie twoje osobiste osiągnięcia, są bardzo fajne badże, takie sportowe do zdobycia, jakieś tam spacerując po różnych miastach, no niestety póki co tylko w Stanach dostaje się badża z tego miasta, więc to jest tam fajnie zaprojektowane. No ta aplikacja zaliczyła małą wtopę głównie przez jednego z założycieli, który tam zaliczył taką personalną, taki dość no, gruby temat, o którym się zrobiło głośno tak naprawdę chwilę po tym, jak aplikacja zgarnęła właśnie też Apple Design Award na ostatnim WWDC. No, także no właśnie w sumie trochę przez tą sytuację też trochę przestałem korzystać z tej aplikacji, ale jakby ogólnie tak. Ogólnie UI, UX tej apki jest mega spoko i na pewno warto sobie je sprawdzić, bo wygląda dobrze. No, to tyle. Chciałem tylko taki side note wrzucić.
No to Paweł.
Paweł, to ja. Dobra, słuchajcie, no to ostatnia moja apka. To jest relatywnie niedawne moje znalezisko, o którym Michałowi ostatnio wspominałem tydzień temu, chyba jeszcze zanim zaczęliśmy nagrywać, więc mam nadzieję, że wy o tym nie słyszeliście, drodzy słuchacze. Aplikacja nazywa się Peak. Jest to taka apka, która w swoim jakby, do czego służy? Służy do tego, że jeśli macie Apple Watcha i dość aktywnie z niego korzystacie i interesują was różne statystyki na temat waszego fitnessowego życia, no to sam Apple Watch, jeśli chodzi o interpretację danych i wyświetlanie ich, podsumowywanie, jakby ta aplikacja fitnessowa na iPhone'ie jest dość przeciętna. I wszystkich tych rzeczy, których brakuje w normalnej, w tej właśnie systemowej aplikacji fitness, to wszystkie te rzeczy znajdziecie właśnie w Peaku. I jest to naprawdę bardzo fajna apka, ma całe gro różnych widżetów, które możecie sobie dodać na ekran startowy na iPhone'ie. Jest tego naprawdę sporo. Można sobie właśnie wygenerować różne widżety, które was interesują. Można sobie tam te statystyki przeglądać, jak tylko wam się podoba, podsumowywać miesiące, lata i tak dalej, i tak dalej. Bardzo, bardzo fajna apka pod kątem właśnie takim użytecznościowym. No i właśnie fakt, że gdzieś tam te widżety też są takie bardzo elastyczne, również mi przypadł do gustu. No i właśnie jako, no mam już tego Apple Watcha dobre kilka lat i naprawdę korzystam z tego i gdzieś tam motywuje mnie to do jakiegoś ruchu i tak dalej. Więc cieszę się, że taka apka jest. Ona w ogóle swój design i te wszystkie widżety i tak dalej są super jakby odwzorowane, czy też jakby dostosowane do takiego Apple'owego looku. Ta apka wygląda jak natywny produkt Apple, więc no fajny to jest experience po prostu i bardzo spójny z całą platformą, także ja aplikację Peak bardzo polecam.
Świetnie, bardzo polecamy aplikację Peak. Ja z niej nie korzystam, bo nie mam Apple Watcha i mało trenuję ostatnio, więc nie chcę się, wiecie, dołować. No dobra, czy ja mam jeszcze coś powiedzieć o jakichś aplikacjach, bo tak trochę mnie zbiłeś z tropu, że to była twoja ostatnia.
Tak, bo moją pierwszą miałeś też ty, więc tak jakby potem już miałem drugą i trzecią, ale ty jeszcze powinieneś mieć.
Dobrze, to ja chciałbym wyróżnić tą samą, co też ma Filip, bo widziałem. I Paweł też z niej korzystał i też
To już nawet wiem, o czym mówisz.
No, czyli Flightly, czyli aplikacja do
tak zgadywałem.
Śledzenia lotów, do śledzenia lotów. Bardzo fajna aplikacja, bardzo ładna aplikacja, która jakby no odkrywa śledzenie lotów na nowo. W sumie zawsze były te aplikacje do śledzenia lotów, ale zawsze one takie były, bym powiedział, techniczne. I mało trafiające do standardowego usera i takiego standardowego podróżnika, który gdzieś tam poleci raz, czy dwa, czy trzy razem jakichś takich wariatów, którzy wiecie, liczą sobie te mile. Tak, aplikacja Flightly, co ona potrafi? Przede wszystkim ma kozackie widgety, jeżeli chodzi o onboarding i takie rzeczy. Jeżeli zasubskrybujecie, niestety, macie jeden ile lot za darmo, w sensie tam jest tak, że odpalacie apkę, mówicie, że jaki ma lot porządnie śledzić, że tak powiem, no i z reguły dodajecie ten, którym będziecie lecieć i dostajecie mnóstwo informacji odnośnie tego lotu, na przykład, że ciekawostek, to na przykład, że ten samolot, którym będziecie lecieć gdzieś tam dalej, to on już na przykład wyląduje i od rana go śledzicie, a o 16 macie lot, to możecie śledzić, jak ten samolot w ogóle pracuje w ciągu dnia. Zobaczyć sobie, jak a wylądował tu i już leci do ciebie, albo zaraz wyląduje z połowy trasy do na przykład do Wrocławia w naszym przypadku. I to wszystko widać. I też bardzo często dostaję szybciej informacje odnośnie jakichś zmian gate'ów i tego wszystkiego niż takie aplikacje typu Ryanair czy Wizzair, mimo że nimi lecicie. A jeżeli już w ogóle latacie jakąś Lufthansa czy czymś czasami, no to tam też jest jeszcze lepiej, a te apki Lufthansa i to wszystko to trochę trąci myszką, że tak powiem. Tak, fajne onboardingi mają ten jeżeli ktoś ma jakiegoś tego iPhone'a, który ma tego Pilsa u góry, to tam też fajnie się to wszystko wyświetla, takie subtelne rzeczy są pokazane i też mają ten, nie wiem tego, jak się nazywa?
Live Activity.
Live Activity. To Live Activity to też jest rzeźnia, tam też są fajne rzeczy, się wyświetlają. No i ogólnie jedyny minus, jeden jest minus, bo tam, żeby używać tej apki, to musicie zapłacić subskrypcję później i tą subskrypcję możecie wykupić na tydzień, a potem chyba już nie pamiętam, na pół roku czy na 3 miesiące, ale okazuje się, aha, no i jak wykupicie na tydzień, to nie macie czegoś takiego jak synchronizacja waszych lotów z e-mailem czy coś takiego i czegoś tam jeszcze nie ma takiego, co byście chcieli mieć w tej subskrypcji na tydzień. Ale jest obejście, bo jak weźmiecie subskrypcję na tydzień, to potem możecie wewnątrz w subskrypcjach zmienić ją na subskrypcję miesięczną. Wtedy z reguły lecicie na 2 tygodnie, więc to wychodzi plus minus tyle samo i te wszystkie funkcje, których wam brakowało, możecie sobie włączyć, więc nie poddawajcie się. Jeżeli chcecie tygodniową na tygodniowej subskrypcji też nie ma wszystkich feature'ów, dopiero od tej większej. A tej większej nie ma in your face, tylko dopiero zasubskrybujecie i zmienicie subskrypcję, wtedy dostaniecie kasę z powrotem za ten tygodniowy subskrypcję i wrzucą wam na miesięczną. To taki cebula deal hack. Tak, polecamy. Pewnie my z Pawłem bardzo się wkręcaliśmy w tą aplikację podczas lotu, jak lecieliśmy
do Konsiga. To prawda, ja się podpisuję obiema rękami pod tym poleceniem. Pamiętam właśnie, jak lecieliśmy na konfig i byliśmy podjarani z Michałem każdą aktualizacją, która się wyświetla z tej apki, jak dzieci po prostu. No super, bardzo fajna apka, bardzo przydatna, jeśli ktoś tam jakieś dalsze podróże, czy w ogóle podróże samolotem, czy na przykład ktoś bliski dużo podróżuje i chcielibyście wiedzieć właśnie, jak tam jego lot, to super. Nawet jeśli nie macie subskrypcji, no to właśnie w przypadku śledzenia na przykład lotu kogoś bliskiego, to właśnie można sobie podejrzeć, ten samolot jeszcze już wylądował. Wszystkie te informacje są tam dostępne, po prostu nie ma tych wszystkich dodatków i gadżetów pod postacią jakichś tam powiadomień, live activity i tak dalej, ale te takie domyślne, podstawowe feature'y są i no, bardzo fajna rzecz.
Ja się nawet właśnie zastanawiałem, czy nie powiedzieć o niej, bo ja ostatnio niedługo będę trochę latać i no,
to polecam.
Ta aplikacja jest super zaprojektowana i
mają też...
fajnie ją byłoby też właśnie wyróżnić. Fajnie, że Michał też ją miałeś.
Poczekaj, jeszcze powiem o jednym feature'ze w tej aplikacji, o którym zapomniałem. Jeżeli a propos szerowania, tam jest mega fajna funkcja, bo jeżeli chcesz wyszerować swój lot, który już masz tam dodany i go wyszerujesz komuś w iMessage albo w czymś, ta osoba dostaje linka, który mu od tej osoby się otwiera WebView z taką super mapą aktywną, gdzie pokazane jest, jak ten lot leci i wszystkie jego dane, więc to też jest mega spoko. Nie takie suche dane, typu lecę, będę o 13, tylko macie taką, po prostu taki snapshot swojej aplikacji tego lotu. I już się zamyka. Filip.
Super. Ja mam kolejną swoją kategorię dzisiaj. Chciałem wyróżnić jeszcze aplikację, którą nazwałem sobie takim trendsetterem. No i wydaje mi się, że trendsetter jest jeden. Jest to Airbnb z ja wiem, już mówimy o Airbnb od początku tego podcastu i jeszcze latami przed siedzieliśmy Airbnb, ale chciałbym chyba podkreślić to, że właśnie mówimy o nich od lat i oni cały czas są na topie i cały czas inwestują w ten design. To, co oni wprowadzili teraz, tylko podkreśla ten ich kunszt w projektowaniu. To wydaje mi się, że oni, nie wiem, siedzą na Twitterze i zbierają tylko najlepsze rzeczy, które tam ludzie wrzucają, najpiękniejsze eksperymenty i wybierają to, co im się najlepiej sprawdzi jeszcze i robią to funkcjonalnie i to wrzucają. Cała aplikacja jest czysta, jest przejrzysta, łatwo się tam odnaleźć, a jednocześnie ma ten delight. Ma te elementy skomorficzne, ładne, ciekawe animacje z tymi książeczkami i teraz te wszystkie izometryczne budynki, jakieś meble i tak dalej. Robi to mega wrażenie. Super się z tego korzysta, a nie jest przesadzone. One nie ma tego w każdym ekranie, w każdym możliwym miejscu. To jest bardzo fajnie, spójnie i w dobrej ilości wsadzone. Także nie wiem. Jeżeli macie się czymś inspirować do końca życia, to pewnie będzie to Airbnb.
No nie, no, trudno się nie zgodzić. Airbnb jest, było i pewnie jeszcze długo będzie topem, jeśli chodzi o design. Chyba tyle, więc nie ma co dodawać.
Jest no, drop Majka.
Mike drop. Jako ma Chessy, jak ma tak na nazwisko?
Brian Chesky.
Czekamy na naszego gościa Briana Chesky w naszym podcaście, może coś nam poopowiada.
Tak.
No dobra, zakończyliśmy chyba. Ja mam jeszcze coś tam, mogę tylko rzucić i nie będę opowiadał. Nie wiem, czy o tym w tamtym roku mówiliśmy, ale Screen Studio to jest apka, której czasami używamy do nagrywania a la Loom, tylko że tak powiem lokalnie na swoim kompie. I coś macie jeszcze, ale tylko możecie powiedzieć nazwę.
Tak, ja mogę dorzucić dla wszystkich fanów snowboardu i nart aplikacja Slopes. Tylko tyle powiem.
Check this out. Filip, możesz rzucić jakąś nazwę, ale nie możemy.
Sprawdzę.
3, 2, 1 i ostatnie moje słowo nazywa się 0. Super. Tym oto i pięknym akcentem zakończyliśmy nasze topki, jeżeli chodzi o aplikacje. No i teraz zostały nam TV series i movies. Już trochę ten podcast trwa, ale myślę, że możemy dociągnąć to dalej. Myślę, że damy radę. Po prostu
zamknijmy już nie po trzy, już na spokojnie.
Już po luzie, no, luźniutko. Dobra, to ja mogę, mam aż 4, żeby nie było.
Luźniutko,
nie mam żadnego filmu.
Wow.
Ja też ale nie mam filmu. Wow.
No, w tym roku filmy ssały, szczerze mówiąc. Nic ciekawego nie było.
Dziwię się, że nie macie filmu. Myślałem, że ktoś z was będzie miał. Ja też nie mam. Myślałem, że ktoś powie Oppenheimer i Barbie. I
to nie oglądałem jednego ani drugiego.
Chciałem powiedzieć, że jedyny film, który oglądałem Barbie.
Nie, bez przesady. Dobra, to ja mogę zacząć i zacznę od bajki, którą oglądałem i ona jest stara, ale w tym roku ją odkryłem i ona się nazywa Hajime no Ippo. Pisze się Hajime no jak no i Ippo. To jest taka bajka a la Tsubasa, tylko dzieje się w świecie boksu. Ona jest z 2000 roku do 2002 miała jakby swój cykl życia, że tak powiem. I dostępna jest na Netflixie. Odkryłem ją przypadkiem i to jest taka oldschoolowa bajka anime, nie wiem co mi bajka anime, oldschoolowe anime, które jest o chłopaku, który dochodzi od zera do bycia bardzo dobrym bokserem, no i wszystkie te jego perypetie tam są, przygotowuje się do jakiejś walki, uczy się nowego ruchu, ten ruch potem wykorzystuje na walce i to jest taka bardzo japońska bajka o takim chłopaku, który dąży do zrealizowania swoich marzeń, który jest bardzo kulturalny i no i taki kurde, taki good feel movie, się tak mówi, chciałbym powiedzieć good feel anime. Krótkie odcinki, bardzo dużo ich jest. Niestety nie ma wszystkich, chyba z tego co widzę po necie jeszcze są jakieś odcinki, których ja osobiście nie widziałem i no jest bardzo śmieszna ta bajka i widać, że była kręcona kiedyś, bo są takie dosyć specyficzne żarty, które by teraz nie przeszły. Więc polecam, jakby ktoś nie miał co robić, to polecam tą anime. Chłopaki nie oglądali, więc nie ma co się nawet wypowiadać, a chciałem was zaskoczyć, bo bardzo mi się w tym roku nas podobała. Dobra, Paweł.
Tak, no powiem wam, że ja w ogóle jak przygotowywałem się do dzisiejszego odcinka i padła właśnie ta opcja, że też właśnie filmy i seriale robimy dzisiaj, to uświadomiłem sobie, że kurczę, chyba w ostatnim roku, jeśli chodzi o obejrzane seriale, to obejrzałem 3 seriale na i wszystkie były na Apple TV Plus. W ogóle jakby jestem chyba...
Nie, do dzisiejszej topki też same Apple TV Plus, także...
No właśnie, to może się okaże, że mamy coś podobnego. Mhm. No, jestem ciekawy. Jestem pewien, że na pewno jedno się powtórzy z Michałem, bo wiem, że mu też podkręcałem, czyli Silo, Silos.
Tak.
Tak, też już jest zabawnie. Mhm. Tak, no to super. No to już mamy jeden z głowy, będzie szybciej. No Silo jest bardzo fajnym serialem, science fiction, nie wiem, no, super mi się podobał. Tak.
Ludzie właśnie, bardzo dystopijny świat. I zaczynają podejrzewać, że coś jest nie tak. Tak. I tam się
fajnie
zaczyna dziać.
Bardzo
no ogólnie jeszcze serial. Takie, robiąc intro, na świecie jest zaraza, nie można wychodzić poza ten silos i oni wszyscy mieszkają jakby w takim jednym dużym, stu kilku chyba piętrowym budynku, który po prostu pełni funkcję ich miasta, tak? I tam tych ludzi jest ogólnie bardzo dużo. Bardzo fajny, rozkminowy serial.
Jak się go włączy, w pierwszym odcinku nie da się go wyłączyć.
No, to bardzo fajnie.
On już leci, potem trochę zwalnia, ale pierwsze odcinki to jest gruba akcja. Pierwsze 3.
To prawda. To prawda.
No dobra, polecamy Silos. Kozacki serial. Naprawdę taką tajemnicą w tle. I to jest właśnie to, co nakręca w tym serialu najbardziej. Filip, zapraszam.
Okej, okay. Ja również mam Apple TV. Teraz pytanie, czy wy też to macie? Bo serial, który chciałem, to jest ostatnio go oglądałem, a pochwalić jest to The Crowded Room.
Ja tego nie oglądam.
Nie?
Też nie.
No to bardzo się cieszę. Jest to thriller psychologiczny ze świetną rolą Toma Hollanda, Spidermana. Mhm. I opowiada o chłopaku, który popełni przestępstwo, zaatakował z bronią mężczyznę razem z dziewczyną. I on nie strzelał, ta dziewczyna zaczęła strzelać i potem policja nie mogła znaleźć tej dziewczyny i całą historię poznajemy poprzez rozmowę psychologa, który próbuje z niego wyciągnąć informacje i poznajemy jak to się wszystko rozwijało, jego backstory i tak dalej. To jak jest to poprowadzone, trochę kojarzy się to już z podobnymi motywami z innych seriali, ale ten serial wydaje mi się, że zrobił to w jeden z lepszych sposobów. Trzyma cały czas w napięciu. Historia nie jest banalna, jest naprawdę ciekawa. Czy jest, można coś przewidzieć? Pewnie tak, ale nie pewnie do tego stopnia, do którego dochodzi. I podkreślam, bardzo dobrze zagrana rola główna przez Toma. Naprawdę porządny kawałek serialu.
Dwa komentarze. Pierwszy jest taki, że słyszałem, że Tom Holland po zagraniu w tym serialu miał strasznego kaca, jeśli to jest w ogóle dobre określenie. W sensie, że tak bardzo zaangażował się w tą rolę i gdzieś tam jakby właśnie dał z siebie wszystko, że potem rozważał, czy w ogóle aktorstwa nie rzucić, czy coś tam. W sensie czytałem jakieś takie komentarze. Okay. Bardzo to jakby na nim jakby wywarło wrażenie takie wewnętrzne. Ale drugą ciekawostką, i teraz mam nadzieję, że niczego nie spierniczę.
To się może nie dziwię z pierwszą, no, a druga?
A druga jest taka, że ja właśnie chciałem oglądać ten serial, ale wtedy obejrzałem jakieś podsumowanie na Jakby nie patrzeć na YouTubie, które powiedziało, żeby nie oglądać tego serialu, bo to strata czasu. I stwierdziłem, że go, no dobra, no to jak oni tak powiedzieli, to nie będę go oglądał, bo powiedzieli, że słabo, no to jakby z reguły ich polecenia gdzieś tam się pokrywają z tym, co jakby ja też myślę, więc odpuściłem sobie, ale ten twój komentarz teraz spowodował, że może jednak do tego wrócę.
Ja słyszałem, mogę wam powiedzieć kolejną ciekawostkę, jak chcecie. Oglądałem taką youtuberkę, która była statystką na filmie i opowiadała o takiej sytuacji, że był kompletny zakaz posiadania telefonów komórkowych na planie. To ze względów bezpieczeństwa, ale też chyba ze względu ogólnego vibe'u. Żeby ten film był tak kręcony, żeby się wszyscy mogli wkręcić, że są te takie tam lata, gdzie nie ma telefonu. I komuś gdzieś tam telefon zabrzęcał, czy gdzieś było, ktoś zobaczył ten telefon i Tom Holland był wtedy na planie i on się wkurzył i on stwierdził, że on to pierdoli i on nie będzie dzisiaj grał, bo mu ktoś zepsuł vibe i wszyscy ludzie, którzy byli ubrani w jakiejś makijaży to wszystko, poświęcili czas, żeby się ogarnąć na planie, zamarli i on sobie poszedł i musieli odwołać plan zdjęciowy. Że podobno Tom Holland to czasami niezbyt dupek był. Przynajmniej przy tym serialu, więc pozory czasami mylą, bo w ogóle ogólnie ma klimat takiego pozytywnego gościa. Wyszło na to, że nie. No ale potem wyszły też te takie właśnie opcje, że jakaś taka depresja, chciał skończyć z aktorstwem. Może po prostu przez to był takim, wiecie, aszlochem podczas tego. I wszyscy byli w szoku i podobno to nie pierwszy raz zrobił, bo tam usłyszeli u garderobianych to. Taka Polka ma kanał na YouTubie. Nie pamiętam, jak ona ma na imię, przepraszam. Tak. Ale to samo mam, co Paweł. Usłyszałem na Jakby nie patrzeć, że to strata czasu, ale z drugiej strony też słyszałem kilka razy, żeby nie słuchać Jakby nie patrzeć, bo oni coś tam mają, jakieś tam rozkminy, nie zawsze takie, jakie mają. I
ja to jest, mogę podejrzewać, skąd w ogóle te komentarze są. Bo w trakcie oglądania też miałem takie myśli, czy to będzie faktycznie dobre, czy nie. Przez kto zobaczy, ten się dowie, ale ostatecznie to, jak to zostało zagrane, to jakie to emocje we mnie wzbudziło i jak odrzuciłem te swoje jakieś myśli z tyłu, to był dobry serial, wydaje mi się.
7,5 ma na Filmwebie, to jest dobry serial.
Nie no, to jak 7,5 to jest dobrze.
To
mnie uderzyło w pewien sposób, pokazało mi też pewne problemy, o których i w taki sposób o nich nie myślałem. A jak to może wpływać. Jest to dosyć ciężki serial, ale naprawdę polecam.
No dobra, to ja mogę polecieć następnym serialem. Ja nie mam już nic z Apple TV. Ja miałem tylko jeden. Dlatego, że może nie miałem Apple TV subskrypcji. Dopiero od teraz mam. Ale Beef. Serial Beef z Netflixa. Myślę, że to jest Studia A24. Bardzo, bardzo. Myślę, że większość ludzi go oglądało i to po prostu jest jakby po prostu Beef. Bardzo fajny serial, jeżeli ktoś nie oglądał.
No ja nie oglądałem go jeszcze, a też słyszałem, że ponoć jakiś taki sztos.
Jest sztosem i ma bardzo... czasami się go ciężko ogląda. W sensie czas dosyć ciężki jest, bo on jest taki bardzo życiowy i te rzeczy niektóre możesz utożsamiać z własnym życiem. To jest taki serial, który się nie ogląda prosto. To nie jest prosty serial, prawda? Dosyć ciężki, trafia w takie czułe punkty, jeżeli chodzi o życie w społeczeństwie. Ale na samym końcu troszeczkę popłynął za bardzo. W sensie uważam, że początek serialu jest idealny, a później według mnie troszeczkę się tak rozjeżdża, ale ogólnie super serial, w ogóle nie wiem, jak ten Netflix, wszyscy go jadą, ale tam jest, wiecie, gnój i nic więcej, ale oni naprawdę potrafią zrobić też czasami dobre seriale.
Zdarzają mi się dobre seriale, no.
No, typu teraz jest super anime, Blue Eyes Samurai, podobno wszyscy się tam skręcają, więc też polecam. Dobra, no to Beef, no to Paweł, jak nie oglądałeś, no to myślę, że sam raz jest nawet z lektorem, więc...
Uf. Dzięki Bogu, że z lektorem.
No, dobra. Ja już powiedziałem, Paweł, w takim razie co tam masz z Apple TV?
Tak, no to moja druga propozycja z Apple TV to serial komediowy twórców Teda Lasso pod tytułem Shrinking. Bardzo bardzo pozytywny, fajny serial, gdzie w roli głównej gra Jason Segel i Harrison Ford o w sumie życiu psychiatrów, psychologów, chyba psychiatrów bardziej. W każdym razie no to nie jest jakby główny wątek tej historii, tego całego serialu, tak naprawdę bardziej tam ich życie, oczywiście gra pierwsze skrzypce, ale ogólnie bardzo przyjemny, fajny serial, który fajnie się ogląda i tak jak Ted Lasso pozostawia w tobie takie pozytywne emocje, więc każdemu, kto chciałby sobie coś lżejszego czasami wieczorem obejrzeć, to Shrinking bardzo polecam. Jest tam trochę też smutniejszych rzeczy, ale mimo wszystko overall jest to bardzo pozytywna pozycja. Polecam.
Oglądałem, też mi się bardzo podobał. A jest mega pozytywny, ale nie głupi. Jest,
tak,
jest to
tak.
fajny serial, który nie wiem, czym postawił go na równi z Tedem Lasso. Myślę, że Ted Lasso jest ciut wyżej w moim rankingu. Jest
znaczy
bardzo
to jest
wysoko.
Twórców po prostu, dlatego o nim
tak,
wspomniałem.
Tak, tak, tak.
Ta sama ekipa.
Widać podobieństwo. A ciekawostka jest taka, Shrink to potocznie psycholog. I wydaje mi się, że stąd się wziął
tytuł. Tak, tak, tak.
Ostatnio
tak,
się o tym dowiedziałem. Pewno. Właśnie z The Crowded Room.
A, okej. Okay. Ja to ja wiedziałem wcześniej i czułem tą grę słów w tytule już właśnie wcześniej, także nie byłem aż tak zaskoczony, ale tak, bardzo w ogóle jakby fajna gra słów. To też fajny plus za kreatywność w dobieraniu tytułu. No dobra, to kto tam jest następny?
Filip. Jeżeli coś masz jeszcze.
Bo miałem Shrinking. Miałem Beef. miałem Silo, także teraz jest, nie wiem, czy coś jeszcze mam. No w tym roku, co, skończył się Sukcesja, ostatni sezon. I Sukcesja jest super serialem, który też warto, jeżeli ktoś nie oglądał, naprawdę warto. Chociaż wydaje mi się, że czwarty sezon już to nie było to samo. Fajnie, że to się już skończyło. Pomogli wcześniej zakończyć. Trochę mielenie tego samego. Ale jest to porządny, solidny serial. Coś jeszcze macie?
No, zakończył się w 2023 The Last of Us. Więc to można też dorzucić jako serial 2023, który uważam za super serial. Za fenomen pod względem adaptacji gier.
No właśnie, to było gdzieś tam na początku roku, nie?
No, to w grudniu się solidny, zaczęło, no. A w styczniu tam lutym, co by trwało.
Tak, więc, no też mi się
to była najlepsza adaptacja gier, uważana jest i więc no super. I drugi sezon w końcu rozpoczęli, ma być za rok przez ten strajk, który może się znowu, nie wiem czy wiecie, może wrócić, ponieważ ta ugoda, która została uchwalona między aktorami a tymi studiami, musi zostać przecież przegłosowana przez wszystkich tych ludzi, którzy są, no może nie wiem czy wszystkich, ale przez ilość tam ludzi musi zostać przegłosowana pozytywnie i to musi być większość, a bardzo dużo ludzi uważa, że ta ugoda, która została zrobiona między studiami a aktorami jest dalej niekorzystna. I więc istnieje cień szansy, że po prostu zagłosują przeciw większościowo, jeżeli chodzi o to aktorzy i wrócimy do strajku. Więc zobaczymy. Choć mam nadzieję, że już nie. Choć z drugiej strony, jeżeli są, to niech głosują. No, ja już chyba nic nie mam. Ja miałem Beef, Hajime no Ippo, Sile of the Last of Us. Paweł, to się jeszcze masz może?
Tak, ja mam, znaczy miałem dać jeszcze jeden z Apple TV Plus, ale przypomniałem sobie, że oglądałem jeszcze jeden serial, który był bardzo fajny i w sumie chyba lepiej o nim wspomnieć, bo jest bardziej niszowy, bo już ma kilka lat, w sensie chyba był, aż sobie zaraz szybko odświeżę, chyba z 2 albo 3 lata ma, a nie, z 2022, to w sumie relatywnie nowy. W każdym razie jest dostępny na Disney Plus i nazywa się Fleischman is in Trouble, rozterki Fleischmana. Bardzo taki, powiedziałbym, trochę nietypowy serial, chociaż gdzieś tam zakwalifikowałbym go jako taki jakiś dramat, chyba najbliżej mu do tego. W każdym razie bardzo ciekawe podejście do historii rozstania dwójki ludzi i ich rodziny i jakby jak bardzo czasami perspektywa może ci się zmienić w życiu, jak tak sobie popatrzysz na tą historię. Tak ogólnie, jeśli nie do końca może chcecie coś lekkiego, bo to jest raczej taka cięższa historia i trochę ciężej się ją ogląda zdecydowanie, ale na pewno ma Mi na pewno, na mnie po prostu wywarła wrażenie, mimo że była takim zwykłym, powiedziałbym, prostym serialem, mogłoby się tak wydawać, tak, to jednak sposób jej opowiedzenia i to, jak tam się ta historia toczyła, była na tyle nietypowa i zaskakująca, że obejrzałem do końca z wypiekami na twarzy, a ostatnie odcinki to już chyba 3 jednego dnia w końcu łyknąłem, bo już nie mogłem znieść dłużej, jakby nie wiedzę, co się tam w końcu wydarzyło. Bardzo ciekawe, główną rolę gra Jesse Eisenberg, to jest ten, który grał Marka Zuckerberga w jednym z tych takich wcześniejszych filmów. Także ja polecam, fajna sprawa. No i to tyle. Miałem jeszcze polecić Platonik na Apple TV Plus, ale to już tylko tytuł wspominam i nawet nie mówię, o co to jest, tylko sobie rzućcie okiem, jak chcecie.
Dobra, no to Apple TV Plus w tym roku widzę, że rządzi. No i to była, można powiedzieć, że stacja streamingowa, nie wiem, ten serwis streamingowy, który zaczynał od zera, że tak powiem. Nic nie mieli własnych oryginalnych treści. No i zaczynają być firmą, która ma najlepsze jakościowo treści. Staje się trochę takim HBO Maxem, albo HBO, takim
kiedyś
oldschoolowym HBO, kiedy było no. Rodzina Soprano, The Wire. Albo AMC też była jakaś taka stacja. Ale i tam był na przykład Mad Men.
Powiem wam, że mam taką tezę, na przykład Silo normalnie takiego serialu bym nie włączył, gdy on wyskoczył mi na Netflixie. Wydaje mi się, że zginąłby w chmurze tych wszystkich podobnych sci-fi, które tematyka nie do końca mnie interesuje, nie? Mhm. A przez to, że na Apple TV Plus tych seriali jest tak mało i szukałem czegoś tam, bo wiem, że tam są solidnie zrobione te seriale, po prostu go puściłem i był kozacki. Także wydaje mi się, że to, że oni mają najmniej, wpływa jednak pozytywnie na to. Mhm. Przynajmniej łatwość wyboru i odkrywalność tych seriali.
Dlatego dobra, ja się z tym zgadzam. Jest ich
paradoksalnie tam.
Tak, i jakby gdzieś faktycznie raz, że jest ich mało, wybór jest prostszy i ta jakość też jest na poziomie. W zasadzie jeszcze nie miałem okazji, no z jednym wyjątkiem, nie miałem okazji włączyć serialu na Apple'u, który by mi się nie spodobał albo po prostu był w jakiś sposób niesatysfakcjonujący pod kątem realizacyjnym, bo często to mnie odpycha gdzieś tam od jakichś seriali czy filmów, a na Apple zawsze jest to fajnie dopracowane i nawet największe gówno pod tytułem The Morning Show, które oglądałem razem z żoną i naprawdę trzeci sezon jest tak strasznie zły i ratuje to tylko fakt, że no co, że są tam dobrzy aktorzy i dobrze jest to nagrane i to jest ładny serial, ale jest tak gówniany, jak dawno nic tak złego nie widziałem jak The Morning Show, naprawdę, o Jezu, straszne.
Morning Show tylko pierwszy sezon podobno był.
Tylko dobry. Pierwszy sezon, a reszta się nie nadaje do niczego.
Potem się już leci na tym pierwszym sezonie.
No to prawda. Ogólnie Apple TV ma najlepszą jakość streamingu. W sensie badali to i wyszło na to, że na Apple TV jest najlepsza jakość, więc to jest jeden z rzeczy, które może też wpływa na to, jak się te seriale tam ogląda. No i też myślę, zdaje, że mi się wydaje, że jak robisz serial na Apple TV, dla stacji Apple, to troszeczkę bardziej przykładasz się. Tak mi się wydaje, tak z punktu widzenia twórcy. Bo te color grading i to wszystko, tam jest naprawdę fajne, fajnej jakości.
Może to jest po prostu taki jakiś standard, wiesz, mają wypracowane zasady, które są minimum valuable product, które może trafić na platformę i gdzieś tam nad tego się trzymają po prostu bardzo kurczowo. Mają kogoś, kto stoi na górze i decyduje i pilnuje tego, żeby to było wszystko, wiesz, w ryzach. Przy no, tak niewielkiej ilości kontentu to jest łatwiej niż na Netflixie, co nie? Gdzie codziennie wchodzi parę seriali i nagle ciężko jest nad tym zapanować. No, właśnie.
Tak, więc Apple TV polecamy. Apple One sobie wziąć, macie wtedy z Apple Music i z Arcade i też 200 giga na chmurze. Ewentualnie możecie sobie testować Apple TV Plus za miesiąc za darmo i też jak Apple One też macie za darmo i tam też jest Apple TV na miesiąc. Teoretycznie macie 2 miesiące za darmo, jeżeli nigdy nie używaliście. Możecie zrobić sobie 2 miechy za darmo. Raz biorąc Apple TV tylko jako miesiąc subskrypcji za darmo. Nie wiem, czy dalej jest miesiąc, załóżmy, że jest. I potem Apple One, jak skorzystacie na miesiąc, też macie tam Apple TV.
No, więc to świąteczne dwa miesiące.
No,
jesteście w stanie. Na Ted Lasso, na Silo, Severance, Shrinking,
na Black
Crowded Room, Black Bird.
Black Bird, dokładnie. No dobra, dobra, to mamy jeszcze kategorię Other, ale w tej kategorii Other mamy wszyscy to samo, przynajmniej jedną rzecz. I czyli największym rozmachem 2023 było AI. Myślę, O, jak powiedziałem.
Tak, ja po prostu to nasz tool do nagrywania podcastów, jeśli chodzi o wrzucanie efektów dźwiękowych, to dramat. Ja tu się staram, nic z tego.
Prędkość Internet Explorer, prawda? No, więc my stwierdziliśmy, że AI jest jakby najbardziej hype'owym czymś w 2023 roku. Nie mówimy tylko o aplikacji ChatGPT, ale w ogóle Midjourney, ChatGPT, ten cały Bard, to całe zamieszanie z CEO, którego nie było, potem wrócił i zwolnienie jakiegoś tam zarządu. Myślę, że Filip troszeczkę więcej wie o tym całym AI, bo no jednak pracuje w Software House, który jest troszeczkę w korzeniach ma AI. I bardzo długo nad nim pracują, skupiają się na nim. Więc Filip, czy ty wiedziałeś o tym, że ten filmik ostatnio, który z Google'a, tak jest super, to był improwizowany i że to był fake?
Dowiedziałem się niestety dopiero po tym, jak to udostępniłem na community.
A to także wszyscy dopiero się później
tak, dowiedzieli. Tak, wszyscy, no.
No. Trochę to wyglądało bardzo imponująco, dlatego każdy pewnie tak się podniecił. No. Nie mieli powodów w sumie z tym, żeby jakby poddawać to w jakąś wątpliwość od razu, mieli wotum zaufania. Okazało się, że faktycznie tak nie jest. Ciekawy jestem, w jakim stopniu faktycznie jest to AI rozwinięte, no ale niestety to wideo było ustawione i Gemini wcale tak nie wygląda w rzeczywistości. No zobaczymy, co z tego będzie. Możliwe, że nadal jest to dużo lepsze, dużo bardziej rozwinięty LLM niż GPT-4 Turbo, ale kto wie.
Wątpię. To jest takie wannabe, prawda? Tak mi się wydaje, ale dobra. Nie, to tylko taka taki small talk, który chciałem wrzucić tutaj odnośnie tego wszystkiego, więc tak, ale ogólnie AI znominowało 2023 i myślę, że 2024 to będzie taki rok dojrzałości AI, gdzie troszeczkę mi się zdaje, że bardziej się ludzie przestaną tak hype'ować i będą szukać takich real life z rozwiązań, tak mi się wydaje.
Trochę powoli zobacz. Się tak zaczęło dziać z teraz z GPTs, nie? Jak dużo tych takich opakowań dla czata GPT straciło swoją rację bytu i dużo z tych aplikacji prawdopodobnie przestanie istnieć. No, więc może tutaj się dużo zmieni. Może się pozbędziemy tych wszystkich apek, które tak naprawdę są mało przydatne i trochę się wyczyści rynek z tego. Takie mam nadzieję. I powstanie parę produktów, które faktycznie znajdą dobre zastosowanie dla LLM-ów i w ogóle generatywnego AI.
Mm-hmm. Trochę spamu po prostu odejdzie z tego szumu, no, takiego, tego tłuszczyku.
Bo jednak było głośno, było to łatwy sposób na wrzucenie czegoś, zarobienie pieniędzy, nie? Zrobienie biznesu.
Mm-hmm. No dobra. To chyba wszystko. Myślę, że możemy zakończyć podsumowanie 2023. Postaramy się żeby jak najszybciej zrobić jakąś ankietkę czy coś. Myślałem w ogóle też o FigJam file. Nie wiem, zobaczymy. Coś tam wymyślić, żebyście mieli miejsce, żeby dodać swoje typy swoich ulubionych aplikacji i poświęcić kawałek odcinka podcastu następnego na wasze omówienie waszych aplikacji, seriali, jakichś tam odersów w 2023, które według was robiły robotę. Więc zachęcamy do brania udziału, a jutro myślę, że ogarniemy, w jaki sposób mielibyście przez ten najbliższy tydzień dawać nam swoje typy. Zapraszamy na nasze community na X-ie, Product Design, link w opisie do tego odcinka, tak jak do Instagrama. Zapraszamy do followowania. Nas brakuje nam bardzo mało do 500 followersów, więc zapraszam. I co? Bawcie się dobrze. My jeszcze się widzimy raz w tym roku, a potem już nas nie zobaczycie w tym roku. I nie usłyszycie, chyba że będziecie sobie robić rewatching albo re-listening party, na przykład o 23 Sylwestra. No, to co? Żegnamy się, prawda? No, trzymajcie się tam i życzymy wam miłego wszystkiego. Hej! Design.
Filip, co to taki deszczowy?
No bo wróciłem do tej Polski.
Kurwa. Od razu deprecha pewnie, wiesz, wjechał ten, jak on ma celnik i mówi, ty, panie, w tej koszulce pan tu nie wejdzie, że zakładaj pan polarek.
25 stopni, przylatuję i się prawie wywaliłem na tym... Po zejściu ze schodków była tafla lodu. Dziękuję bardzo. No. Chciałem wrócić.